No i gdzieś ten temat wisiał w powietrzu, że nie podobała nam się działalność Nitra.
Jak to się stało, że zacząłeś być częścią, nie wiem, ale się dowiem?
Ale tak, robimy to dla viewsów.
Słuchaj, Bessie, dzisiaj stwierdziłam sobie tak. Wpiszę twój nick w Twitterze i zobaczymy, co wyskoczy.
O, na Twitterze.
Nie muszę
no to mogło być naprawdę różnie, słuchaj, na Twitterze. Twitter to jest osobliwy portal. Różne rzeczy się tam dzieją.
Dobrze mówisz, bo znalazłam bardzo ciekawy tweet na twój temat. Ktoś mi może powiedzieć, jak to jest możliwe, że Bóg stworzył taki ideał mężczyzny, duża wiedza o LOL-u, charyzmatyczny, robi fajny content, ma nieposzlakowaną opinię, każdy go lubi, dużo rzeczy osiągnął w e-sporcie. Ty, Bezi, ogarnij się, bo jeszcze dużo ci brakuje do idola Follow the Lord, ale widzę, że światełko w tunelu.
I tak jest.
I wiecie...
To w ogóle super wyjazd i użytkownik Rymcu, prawda, to napisał?
Tak, to
pozdrawiam.
Widziałeś.
Pozdrawiam z tego miejsca Rymca, bo to jest akurat tweet z dzisiaj. Pozdrawiam również The Lorda, polskiego Sama Sulka. On ma taki content u siebie na Twitterze, znaczy na Twitterze też, ale na Twitchu głównie, bo The Lord streamuje aktualnie bardzo intensywnie. W ogóle uwielbiam The Lorda, ten wyjazd, zresztą z którego jest to zdjęcie, to był wyjazd do Francji, do Montpellier, gdzie zostaliśmy wyróżnieni i zaproszeni przez LEC, a konkretnie przez wtedy Santander, bo Santander był, nie wiem czy nadal jest, sponsorem tam strategicznym, tytularnym LECAN, czyli rozgrywek po prostu LOLa europejskich i pojechaliśmy sobie do Francji, na południe, bo do Montpellier, gdzie oczywiście jest cieplutko, są plaże, jest morze, no było... Pięknie. Jeszcze mogłem cały ten wyjazd spędzić z The Lordem, pamiętam. Był tam Lewus, był Nervarien, była cała ekipa, był Cinkrow, bo przecież on tam również grał i było ogólnie super, naprawdę. Zwiedziliśmy mnóstwo, przechodziliśmy całe Montpellier, kąpaliśmy się w morzu, wygrzewaliśmy na słońcu, kibicowaliśmy Polakom i nie tylko. Było mega. A co do tego tweeta, no to co, to prawda, dużo mi jeszcze brakuje do Follow the Lord, do Pawła Szabli, bo no w końcu jest polskim Samym Sulkiem i autentycznie, aktualnie the Lord naprawdę mocno przycisnął, jeżeli chodzi o trening siłowy, fizycznie, wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej, niż dużo wcześniej to na pewno i nawet niż na tym zdjęciu, bo to zdjęcie no to było z sierpnia albo września, chyba to był wrzesień.
Wrzesień zeszłego roku.
Okay. I od tamtej pory The Lord wygląda zdecydowanie lepiej, mocno sprogresował, treningi siłowe, konsekwentnie ogląda content Sama Sulka na swoich transmisjach i widać, to mu się udziela. Jak najbardziej jest polskim Samym Sulkiem. Od The Lorda można się również zainspirować, odrobinę nauczyć, zasięgnąć wiedzy i porad na temat siłowni. Serdecznie to polecam.
Ale słuchaj, bo wiem, że widzom pewnie zależy na tym pytaniu, które teraz się pojawi. Jak taki widz, który nas może w tym momencie ogląda, może stać się takim gigaczadem jak ty? Jak ty to robisz, bez?
Rzadka ty... Dziewczyno, i co ja ci mam odpowiedzieć? Kochana, no bo nie wiem do końca...
Dostawałam takie prośby. To nie jest tak, że nikt nie pytał widzowie. Ja sobie tego nie wymyśliłam.
A, tak, to jasne. No, nie wiem, słuchaj, co ci mam odpowiedzieć, bo co to znaczy, że ludzie mnie nazywają gigaczadem? Nie wiem do końca, czy chodzi, wiesz, o aparycję, czy chodzi o jakiś, wiesz, sposób bycia i tak dalej. Tak jak mówiłem, jest to... Znaczy, mówiłem, bo nie wiem, czy mogę do tego nawiązywać. Chodzi oczywiście o nasze odpowiedzi na historię, bo
tak,
tam dużo
tak,
się rozgadałem na ten temat.
Jeśli ktoś nie oglądał naszych
historii. To oczywiście, jeżeli to prawda i nie oglądaliście, duży błąd, rookie mistake. Możecie to oczywiście jeszcze naprawić, a nawet musicie i do tego zachęcam później, wracamy do tego odcinka, oglądamy w chronologicznej, odpowiedniej kolejności, dlatego że ja nie będę się powtarzał, już dużo się nagadałem i też to musicie uszanować. No, ale wracając, jest to elementem mojej tożsamości, mojej osoby. No nie wyobrażam sobie, żeby żyć inaczej, dlatego że sprawia mi to dużą przyjemność. Po prostu. To, o czym mówiłem, że taka osobowość odrobinę hedonistyczna, ale nastawiona na rzeczy, które sprawiają, że czuję się dobrze i mają na mnie długoterminowy również korzystny wpływ. Czy jest to, wiadomo, konkretny trening, konkretna dieta, konkretny mindset, bo od tego tak naprawdę się zaczyna i to, że mamy odpowiednie nastawienie i kreujemy rzeczywistość wokół siebie swoimi myślami, bo nasze myśli i to, czemu poświęcamy swoją uwagę w głowie, później wpływa na decyzje, które podejmujemy, a decyzje już kształtują nasze życie i to, kim jesteśmy, no jest fundamentalną częścią naszego życia i to wszystko tak naprawdę od tego się zaczyna i wywodzi. Więc sprawdźcie, żeby to życie, którego chcecie, czy raczej osoba, do której dążycie w waszej głowie, jakby wasza wersja, którą chcecie się stać, chcecie być, ona musi się stać waszą tożsamością niejako. Musicie ją utożsamiać już w danym momencie. Czyli jeżeli mamy pewien obraz w głowie, osoby, która... Nasz oczywiście obraz w głowie. Widzimy siebie takim, jaki chcemy być, jacy chcemy być najbardziej. Czyli jesteśmy, załóżmy, wysportowani, zdrowi, mamy naszą wymarzoną sylwetkę, mamy naszą wymarzoną pracę, relacje z naszą rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, jakby wszystko po prostu, to albo możemy sobie to wypisać, albo możemy poświęcić temu odrobinę czasu i pomedytować nad tym i wyobrazić sobie, okej, to co ta osoba robi, jaka ona jest, szczegółowo, z kim rozmawia, w jaki sposób rozmawia, jak się prezentuje, jak się ubiera, jak wygląda jej dzień. Czy ona trenuje? Czy ona je? No raczej tak, ale je też odpowiednio. Co takiego? Jaką ma filozofię? Jakie ma nastawienie? Jak to wygląda? Jaki content, jakie treści konsumuje? Czego słucha? Co czyta? Ile czyta? Czym się zajmuje? Jaka jest jego relacja z jego współpracownikami? Z jego może odbiorcami, bo chcemy być twórcą treści w internecie? Może jakie te treści są? Jaką niosą ze sobą wartość? Co sobą prezentujemy? Można o tym mówić godzinami. Chodzi o to, żeby namalować sobie obraz osoby, którą chcemy się stać. I wtedy wszystkie te cechy, które ta osoba ma, sposób, w jaki się zachowuje, co robi, staramy się zaimplementować do własnego życia w danym momencie,
czyli
aktualnie,
zachowywać się jak
w teraźniejszości.
Osoba, podejmować decyzje jak ta osoba.
Tak, bo inaczej nigdy
decyzje,
się nie staniemy. Tak, inaczej nigdy byśmy się nie stali tą osobą. I kurczę, to jest takie ulotne, efemeryczne mówienie o tym i naprawdę momentami się sam czuję głupio, ale tak to działa, przynajmniej dla mnie, i polecam tego rodzaju nastawienie i mogę też powiedzieć o różnych praktycznych rzeczach, tak? Jak się stać gigacatem. Przepraszam, no.
Wyobraźcie sobie tego mema w głowie.
Tak.
Jak zachowałby się ten człowiek?
Jak zachowalibyście się wy w wersji tej, do której chcecie dążyć, jaką chcecie się stać. Ale oczywiście praktycznie, no to co? Z głosem niejako się urodziłem, ale nad nim sporo pracowałem. I dużo też osób, które mnie spotyka, chociażby ostatnio prowadziłem jedno wydarzenie, czy wiele wydarzeń prowadzę, ale jedno konkretnie dla maturalnych. To był event, gdzie przyszli różni naprawdę ciekawi ludzie, między innymi był Tomasz Kamel, był Masny, była Kasix również, gdzie mieli swoje prelekcje, wystąpienia publiczne i tak dalej. Można było posłuchać różnych ciekawych rzeczy, się dowiedzieć. Ja to wydarzenie prowadziłem i mogłem też porozmawiać z wami, między innymi. I udzielić kilku porad dotyczących tego, jak właśnie zadbać o swój głos, czy jak go rozwinąć, jak mówić lepiej, wyraźniej i popracować nad swoim głosem. I takich porad udzielałem również, dlatego że jeżeli chodzi o emisję głosu, o dykcję, biorąc pod uwagę to, kim chciałem zostać, czyli komentatorem e-sportowym, komentować League of Legends, a także lektorem, bo to była moja myśl i pewne zacięcie, kiedy miałem już 14-15 lat, bo ja zawsze byłem tym dzieciakiem, któremu nauczycielka na lekcji języka polskiego kazała czytać wszystkie teksty. Co do jednego.
Czyli już miałeś wypatrzone swoje przeznaczenie.
Mniej więcej tak. Ta droga życia gdzieś szybko na mnie trafiła, szybko mnie odnalazła, dlatego że dosłownie, czy to był jakiś nowy wiersz, który musieliśmy omówić, jakieś czytanie z podręcznika, to kto to robił? Wojtek, proszę, proszę czytać, numerek 28 w dzienniku, zapraszam. I również występowałem, recytowałem wiersze, grałem w jakimś kółku teatralnym w szkole. Zawsze gdzieś to miałem z tyłu głowy, że może to jest coś, co powinienem robić, bo mam do tego pewne predyspozycje, tak? Pewien potencjał, mówiąc w cudzysłowie. Więc to kontynuowałem, tym się zajmowałem, dużo czasu na tym spędziłem, więc jak najbardziej kiedyś może, czy to na Instagramie, czy gdzieś, podzielę się tym z wami, a na pewno kiedy razem się spotkamy, to takie ćwiczenia mogę wam pokazać, co konkretnego należy robić, ale również możecie całkowicie tę wiedzę zgłębiać za darmo.
Samodzielnie.
Bo...
A jak to było u ciebie? Chodziłeś na jakieś zajęcia, czy bardziej sam się edukowałeś?
Sam się edukowałem najpierw. Dlatego, że myślę, że w większości przypadków tak to wygląda. Najpierw sami chcemy zgłębić tę wiedzę za darmo, a dopiero później pójść ewentualnie na jakieś zajęcia. Na pewno darmowymi zajęciami, które rozpoczęły tę moją przygodę, były zajęcia teatralne w gimnazjum, kiedy miałem właśnie te 13, 14, 15 lat, to sporo na nie uczęszczałem, chodziłem do domu kultury, występowałem i recytowałem wiersze. Wtedy odrobinę liznąłem tematu, a następnie wpisałem na YouTube'a dykcja, emisja głosu, jak mówić lepiej, tam lepszy głos i tak dalej. Różne słowa klucze i nagle poleciało. Mnóstwo jest ćwiczeń dykcyjnych, emisyjnych, które możecie wykonywać sami. Jeżeli włączycie odcinek, nie wiem, ale się dowiem, od najstarszych i wejdziecie w któryś z kolei, w jeden z pierwszych, który nagrywałem, albo nawet odcinek sprzed, nie wiem, 2-3 lat, bo 2018 rok już nagrywałem, na nie wiem, ale się dowiem, no to, to słuchajcie,
różnicę.
Zauważycie Słychać. Różnicę. Ja tego nie mogę słuchać. Tak skręca, tak mnie cringe'uje, naprawdę. Ale,
jest
ale to
jedna
dobrze.
Rzecz,
dobrze.
Która mnie fascynuje w tym, jak się wypowiadasz, sposób, jaki się wypowiadasz, bardzo sprawnie potrafisz składać zdania. Wiadomo, też od ciebie wymaga tego twoja praca. I ubierać myśli w słowa. I czy miałeś właśnie jakieś zajęcia z tego? Czy to było na takiej samej zasadzie jak z dykcją?
To wyłącznie praktyka i jakieś predyspozycje naturalne. Ja uważam, że dużo mi jeszcze brakuje do osób, które znam, ale to pewnie dlatego, że mam taki czasem syndrom impostora, bo ludzie, którymi się otaczam w mojej pracy na co dzień, no też się tym zajmują zawodowo i czasem czuję się taki malutki i że nic nie potrafię przy nich. Naprawdę są świetni w tym, co robią. Ale to też daje mi perspektywę na to, że jeszcze mogę nad sobą pracować. Myślę, że praktyka głównie, to, że występuję na kamerze i tego się ode mnie wymaga, żebym potrafił się wypowiedzieć, to, nad czym muszę popracować, to, żeby wypowiadać się bardziej precyzyjnie. Bo ja często wpadam w słowotok, mówię dużo, ale de facto w tym wartości jest jakaś na pewno, ale można by użyć mniej słów, aby wyrazić to samo.
I to jest rzecz, na którą zwracały ci uwagę osoby trzecie, czy sam sobie to zauważyłeś?
Miałem to szczęście, że osoby trzecie na to zwróciły mi uwagę, dlatego że mają one zdecydowanie większe rozumienie tego tematu, są ekspertami z prawdziwego zdarzenia. Są to osoby, które pracują w telewizji, mogły mi na to zwrócić uwagę, za co jestem bardzo wdzięczny. Ale odpowiadając na twoje pytanie, po prostu praca, wypowiadanie się przed kamerą i też słuchanie samego siebie. Wspomniałem w naszym, nazwijmy to, poprzednim odcinku, gdzie odpowiadaliśmy na pytania widzów o tym, że Artur ma szalenie analityczny umysł, potrafi analizować rzeczywistość, samego siebie, wyciągać wnioski, uczyć się z tego. To też musicie zrobić, jeżeli chcecie popracować nad waszym sposobem, stylem, manierą wypowiadania się. Druga osoba, inaczej, wy słyszycie siebie inaczej niż jest to w rzeczywistości. Dlatego często ten głos nas skręca, nie potrafimy się słuchać, cringe'uje nas to i bardzo od tego uciekamy. To jest naturalne, dlatego że nasz głos wybrzmiewa inaczej w naszej głowie, cała czaszka i tak dalej, to rezonuje odpowiednio, słyszymy ten nasz tak zwany głos wewnętrzny. Należy się zobaczyć, należy się osłuchać, zwrócić uwagę na pewną manierę, która nam przeszkadza, przeboleć to jakoś, ten inicjalny, bardzo niekomfortowy, niewygodny próg bólu przejść, i wyciągnąć z tego wnioski, starać się prezentować i wypowiadać lepiej z każdą kolejną okazją. Wiadomo, że u mnie było to prostsze, dlatego że tych okazji po prostu miałem dużo i miałem materiał, z którego mogłem się uczyć i wyciągać wnioski, dlatego że pracuję jako komentator. Ale myślę, że również wy, kiedy nagrywacie głosówki swoim znajomym, kiedy nagracie się na storkę na Instagramie, ale szczególnie te głosówki, zawsze pamiętajcie o tym i to jest coś, o czym mówi osoba, której content uwielbiam, to jest Łukasz Knopek Konopka. On bardzo często, jakby to jest główna rzecz, którą się zajmuje i często o tym się wypowiada. Wyobraźcie sobie, że macie zawsze obok ust mikrofon i mówcie tak, jakby wszystko było rejestrowane, jakby ktoś was oglądał, jakby ktoś was słuchał, no bo tak w rzeczywistości jest, że ktoś cały czas nas słucha, ale często bardziej jesteśmy tego świadomi i zwracamy na to uwagę, kiedy jest przed nami kamera, kiedy jest przy naszych ustach mikrofon. A wyobraźcie sobie, wkręćcie się i po raz kolejny dochodzimy do brainwashowania, do oszukiwania swojego umysłu, o czym mówiliśmy wcześniej, że tak jest 24/7, 365 dni w roku. Wtedy będziecie bardziej świadomi dbać, aby dbać o swój głos, aby odpowiednio się wypowiadać.
Właśnie ta myśl, która towarzyszyła ci na początku tego odcinka, mówiąc o tym, jak nasi widzowie mogą stać się czadami, przypomniała mi o trendzie, można by tak to nazwać, który był ostatnio na TikToku, na YouTubie. Nie wiem, czy słyszałeś. Mhm. Może to nie jest trend, ale podejście do życia, filozofia. Zjawisko, w którym mówiło się o manifestacji i afirmacji.
Okay.
Czy ty zagłębiałeś się w ten temat?
Nie zagłębiałem się w temat manifestacji i law of attraction, ale wiem, czym jest prawo przyciągania i mniej więcej rozumiem ten koncept, a przynajmniej wydaje mi się, że go rozumiem. Natomiast nie wszedłem w to głęboko, jednak uważam, że coś jest na rzeczy. Natomiast nie tak magicznie i iluzorycznie, jak często to przedstawia treści w internecie, jak to przedstawiają, to prawda, ale bardziej praktycznie z takiego nawet punktu widzenia psychologicznego. Dlatego, że często nie ufamy tego rodzaju treściom, ponieważ nie mają odzwierciedlenia w nauce, a nawet jeżeli mają, to to bagatelizujemy. Niektóre mądrości naszych przodków, to, co jest zakorzenione w naszej kulturze, nie bez powodu przetrwało tyle tysięcy lat, bo kiedyś działało. Teraz nadal działa, dlatego że my jako ludzie się nie zmieniliśmy. Zmieniło się bardzo nasze środowisko i często w tym momencie dopiero dochodzimy, nauka dochodzi do pewnych wniosków z badań merytorycznych, aby udowodnić to, o czym nasi przodkowie intuicyjnie
wiedzieli
już kilka tysięcy lat temu. I psychologicznie, kiedy na to spojrzymy, nawet z punktu widzenia mnie czy ciebie jako zupełnych laików, no bo nie mamy głębokiego rozumienia, nikt z nas nie skończył psychologii, więc spokojnie, ale kiedy tak z laickiego punktu widzenia na to patrzymy, no to...
Może mieć sens.
Kiedy myślimy, to pojawiają się w naszej głowie pewne obrazy, pewne schematy myślowe, w które wpadamy i one wpływają na decyzje, które podejmujemy. To, o czym mówiłem wcześniej. Więc kształtują nasze myśli, nasze decyzje, czyli naszą rzeczywistość. I to, czemu poświęcamy uwagę w naszym umyśle, w naszej głowie, będzie miało bezpośredni, obiecuję wam to, bezpośredni wpływ na nasze życie. Jeżeli zadręczamy się negatywnymi myślami, to jest, wiesz, cały koncept negative self-talk z psychologii, jak to wpływa na nasze samopoczucie, to jest prawda i to jest już merytorycznie uzgodniony jakby konsensus naukowy jest taki, że faktycznie ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nasze samopoczucie będzie gorsze, bo nie wiem, wpłynie to na to, że nie wyjdziemy z domu, tak? Nasz negative self-talk wpłynie na to, że będziemy czuć się źle z samym sobą, nie będziemy pewni siebie, niższe poczucie wartości, zostaniemy w domu, nie wyjdziemy na słońce, nie będziemy mieli witaminy D, to wpłynie negatywnie na nasz rytm dobowy.
To jest jak z tą pastą z zgubionym ołówkiem, nie wiem, czy kojarzysz.
Nie kojarzę niestety.
To szło mniej więcej tak, że co się stanie, jeśli zgubisz ołówek, nie będziesz mógł zrobić notatek.
I to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy i takie błędne koło, w które wpadamy, dlatego że jeżeli nasz rytm dobowy nie będzie zdrowy, odpowiedni, będziemy siedzieć do nocy, nie wyśpimy się, scrollując, nie wiem, TikToka czy cokolwiek innego, to już nie będę się wypowiadał na ten temat, ale będziemy niewyspani, będziemy się znowu źle czuli następnego dnia, to sprawi, że nie będziemy mieli energii, żeby, nie wiem, pójść do sklepu, coś zamówimy, to, co zamówimy, nie będzie zdrowe i wystarczająco odżywcze dla nas, żeby dać nam energię, nie wiem, na cokolwiek w życiu, czy to na trening, ale jeżeli nie na trening, to na pracę, jeżeli nie na pracę, to na spotkanie ze znajomymi, więc nie wyjdziemy ze znajomymi, więc nie poczujemy się lepiej ze sobą, więc nie będziemy kultywować relacji, czyli fundamentu de facto naszego życia i naszego samopoczucia i będziemy zamknięci w domu w tym błędnym kole, a my tylko zgubiliśmy ołówek, nie? Przerażające, ale wszystko zaczyna się na dobrą sprawę w naszej głowie i kończy się też w naszej głowie.
Fajnie, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że znaczy ja spotkałam się z takim przeświadczeniem, że może od męskiej bardziej męskiej społeczności, że to jest takie trochę cringe, wiesz, ta manifestacja. Ja osobiście mam takie samo podejście jak ty, ujmując to, ten duchowy aspekt, bardziej patrzę na to praktycznie, na zasadzie, że nasze myśli mają charakter twórczy i faktycznie jesteśmy w stanie stworzyć swoją osobę pod to, jak chcemy wyglądać, kim chcemy być, co jest dla mnie niesamowite i sam aspekt myśli twórczych jest dla mnie najbardziej fascynujący w tej definicji manifestacji i afirmacji. Ale jeśli chodzi o ten aspekt duchowy, byłabym bardziej sceptyczna.
Ja tutaj nie będę się zagłębiał, bo nie wiem do końca, o czym mówimy. Jakby tak jak powiedziałem, nie rozumiem tego aż tak mocno, ale zdecydowanie to też mi się podoba i ja w to wierzę, tak? A też nasze wierzenia i nasze myśli tym samym, jak powiedzieliśmy, wpływają na nasze najbliższe otoczenie i na nas samych zdecydowanie, więc warto jest im poświęcić odpowiednią uwagę i o nie zadbać. I nie bójmy się o tym mówić na głos, nie bójmy się mówić o tym, jak się czujemy, nie bójmy się rozmawiać o tym z ludźmi, nie bójmy się też zapytać o pomoc, tak? Zadzwonić na odpowiedni numer kierunkowy, czy to na odpowiednią linię, czy na 112, odezwa się po prostu do odpowiednich osób, które mogą nam rzetelnie pomóc, jeżeli chodzi o poradę psychologiczną w Polsce. Nie jest to wymarzone oczywiście aktualnie środowisko, które w wpływa i oferuje realną korzyść. Mogłoby to wyglądać zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą i ogólnie poradnie psychologiczne, również dla osób dorosłych, ale możemy stawiać każdy z nas te małe kroki, żeby wpływać ogólnie na świadomość społeczną w zakresie tego tematu, pomagać sobie nawzajem i po prostu, aby stało się to elementem głównego dyskursu, żebyśmy o tym rozmawiali. I tyle.
A skoro już tak zahaczyłam o temat duchowości, to mówisz publicznie o tym, jakie jest twoje podejście do wiary i właśnie do duchowości?
Nie mówię o tym publicznie, ale też dlatego, że nie jest to coś, czego jestem pewien. Zazwyczaj ograniczam się do mówienia rzeczy, których albo jestem pewien, albo mocno w nie wierzę. No i właśnie tutaj odrobinę o tej duchowości też możemy porozmawiać, ale po prostu co do których jestem przekonany, które są częścią mnie. Sfera duchowa u mnie myślę, że jest mocno zaniedbana. Nie wiem do końca od czego zacząć, ale kiedyś na pewno byłem wierzący, dlatego że oczywiście mówię tutaj o wierze katolickiej, kościół katolicki i wychowanie w tej wierze przez moich rodziców, bo tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, to miało miejsce, moja mama szczególnie jest bardzo mocno wierząca, przelała to na mnie i oczekiwała, że będę również bardzo mocno związany z wiarą i z Kościołem i byłem na początku mojego życia. Później miałem, wiesz, okres dojrzewania, okres buntu, nie chciałem chodzić do Kościoła, nie czułem się tam dobrze, nie widziałem w tym żadnego większego sensu i aktualnie nie kultywuję wiary, nie uczęszczam na msze, nie chodzę do Kościoła. Natomiast czasem się modlę. Nie do końca wiem do kogo, nie do końca wiem po co, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę. Jest to swego rodzaju element wyciszenia i medytacji i to praktykuję. Natomiast moja relacja z wiarą jest niezdefiniowana. Nie potrafiłbym się określić w tym momencie, jak to wygląda. Na pewno mój okres buntu sprawił, że mocno odsunąłem się od kościoła wtedy, kiedy miałem, wiadomo, gimnazjum, 13, 14, 15 lat, wyskoczyłem nawet kiedyś z samochodu, pamiętam. Oczywiście samochód nie jechał wtedy, ale otworzyłem drzwi i wybiegłem, bo buntowałem się przeciwko chodzeniu do kościoła z rodzicami. Zamiast do kościoła chodziłem na jakiegoś kebaba i tak dalej. Dużo kłótni z moją mamą. To był trudny okres, szczególnie dla niej. I bardzo jest mi głupio z tego powodu, ale też widocznie był potrzebny. Aktualnie podchodzę do tego bardziej świadomie i uważam, że wiara jest człowiekowi potrzebna. Jakaś duchowość, jakiś system wierzeń czy sfera duchowa. Niekoniecznie mówię tutaj o wierzę religii chrześcijańskiej czy jakiejkolwiek innej, czy właśnie wierzę w Boga, o czym powiedziałaś. Ale na pewno o wierze jako sferze duchowej i myślę, że należy o nią odpowiednio zadbać. Trzeba to kultywować w sposób wszelaki, po prostu zastanawiając się nad tym, budując swoją świadomość, może właśnie zagłębiając się odrobinę bardziej w religię i to, dlaczego one w ogóle istnieją, jak działają. Cały temat religioznawstwa jest bardzo ciekawy, bo można z tego wyciągnąć sporo wniosków, dlatego że dowiadujemy się, dlaczego konkretne mechanizmy są zawarte w religiach i jak zostały zbudowane. Czy to po to, żeby ludzi odpowiednio kontrolować, przekonywać ich do pewnych słusznych czy korzystnych dla danej ówczesnej koniunktury i sytuacji wierzeń i praktyk, aby dane społeczeństwo mogło być czy to kontrolowane, czy w odpowiedni sposób się zachowywało, ale wtedy też dostrzegamy te elementy religii, czy już później wiary, które pozwalają ludziom lepiej żyć, lepiej funkcjonować, są elementem tradycji, przetrwały ileś tysięcy lat nie bez powodu. Bo na przykład powiedziałem o tym, że modlitwa to jest pewnego rodzaju medytacja. Biorąc pod uwagę ostatnie trendy również w mediach społecznościowych i szersze mówienie, głośniejsze, na temat rozwoju samego siebie, osobistego, naszego zdrowia psychicznego i tak dalej, można dużo usłyszeć o medytacji, że jest to słuszna i skuteczna praktyka i że powinno się ją stosować. Medytacja jest obecna w naszej kulturze od tysięcy lat. Często pod właśnie postacią modlitwy. To jest nasza chrześcijańska czy katolicka medytacja. I jest ona wszechobecna we wszelkich innych religiach, o których sobie pomyślicie. Więc nie bez powodu wierzenia były i funkcjonowały, nie wyłącznie dlatego, żeby ludzi kontrolować, Ale to też jest jak najbardziej ciekawy temat, który należy zgłębić. Myślę, że dużo wartości wiara może dać ludziom i sama sfera duchowa, o którą należy dbać, bo wpływa na nasze zdrowie psychiczne i nie należy się wyrzekać tego za wszelką cenę. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, coś nie jest zmaterializowane, namacalne, jest właśnie takie ulotne, to nie znaczy, że nie ma na nas wpływu.
A myślisz, że co może być alternatywą dla ateistów, żeby zgłębić i zadbać o tę swoją duchowość właśnie? Może jakaś filozofia, zagłębienie się w filozofię, medytacja?
Myślę, że właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli między innymi praktyki, które wywodzą się z religii, czy to medytacja, czy pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, dyscyplina, post, to jest element tej dyscypliny, kodeks moralny i etyczny, dlatego że nie trzeba wierzyć, być częścią Kościoła katolickiego, żeby dobrze żyć, tak? Żeby korzystać z przykazań. Za każdym razem osoby, które podziwiamy w społeczeństwie, osoby, które podziwiamy w historii, czy grupy społeczne, nie wiem, kiedy byliśmy mali, albo nawet teraz, no to chcieliśmy być jak rycerze, jak Spartanie, jak samurajowie i tak dalej, i tak dalej.
Czyli właśnie osoby z tym kodeksem.
Osoby z kodeksem moralnym, z kodeksem etycznym, osoby z zasadami. I mam wrażenie, że aktualnie, biorąc pod uwagę odejście od wiary, to, że wiara jest mocno kontrkulturowa, a szczególnie Kościół jest mocno kontrkulturowy, często osoby nie mają zasad.
Tak, właśnie zauważyłam, że to jest może taki problem społeczny naszego pokolenia, że postrzegamy zasady jako coś złego, postrzegają może troszkę dyscyplinę jako ograniczającą, gdzie ja bym powiedziała wręcz przeciwnie, że dyscyplina nas wyzwala. Wyzwala nas z takiej codzienności, wyzwala nas z takiego po prostu jednowymiarowego życia.
Cieszę się, że to mówisz, bo jestem tego samego zdania. Uważam, że dyscyplina to umiejętność prowadzenia swojego życia tak, jak my tego chcemy, a nie tak, jak chcą tego powierzchowne pobudki i nasze zwierzęce instynkty. Dlatego, że jesteśmy zwierzętami i musimy o tym pamiętać. Świadomość to jest pierwszy krok do poprawy tego stanu. I uważam, że każdy powinien mieć zasady, każdy powinien mieć pewne ramy swojego życia i pewną dyscyplinę, ponieważ wpływa to korzystnie na nasze funkcjonowanie, na nasze samopoczucie, na nasze szczęście, tak? Po prostu to daje nam realne szczęście i pozwala nam czuć sprawczość w swoim życiu. To, że na przykład, już praktyczna sytuacja z życia. Załóżmy, że tej dyscypliny mamy bardzo mało i chcemy zrzucić tak zwane zbędne kilogramy, to bardzo prozaiczny przykład, no i leży ten batonik, tak? Wyrysujemy sobie obraz w głowie. No i ten batonik nas kusi. No i jeżeli jesteśmy zdyscyplinowani i kontrolujemy nasze odruchy i instynkty, to nie sięgamy po tego batona. Jeżeli oczywiście mamy pewną dyscyplinę, to po niego sięgamy. I wtedy, co się dzieje? Nie osiągamy celu, który sobie założyliśmy, którego chcemy tak naprawdę, fundamentalnie my tego chcemy, nie chcemy sięgnąć po tego batona, ale ten brak dyscypliny sprawia, że jesteśmy więźniami, jesteśmy zakładnikami naszego własnego umysłu i naszych pobudek, naszych zwierzęcych instynktów. Tych takich najbardziej prymitywnych, najbardziej pierwotnych, tych zwierzęcych, o których powiedziałem. Więc aby je kontrolować i nie być więźniami naszego umysłu, tylko faktycznie mieć sprawczość w naszym życiu, czyli być wolnym, no bo jeżeli nie jesteśmy uwięzieni, to jesteśmy wolni. Więc aby osiągnąć fundamentalne prawo człowieka, czyli wolność, musimy być zdyscyplinowani.
Paradoksalnie
i okazuje się, tak, i okazuje się, że wtedy, kiedy jesteśmy zdyscyplinowani, jesteśmy najbardziej wolni, jesteśmy najbardziej szczęśliwi, bo czujemy największą sprawczość i wpływ na swoje życie, czyli większość osób, może nie większość, bo oczywiście nie będę tutaj jakoś szalenie demonizował naszego społeczeństwa, ale po prostu wiele osób nie ma dyscypliny, czyli nie jest wolna, czyli nie ma podstawowego prawa człowieka.
Wow. I pozbywamy się naszego właśnie podstawowego prawa człowieka przez taki koncept jak dyscyplina, przez demonizowanie właśnie jej.
Demonizowanie dyscypliny, tak. I kurczę, super, że to powiedziałeś, Żanetka, bo faktycznie myślę, że tak jest w pewnych przestrzeniach internetu, że dyscyplina odrobinę się demonizuje. Jest pewne przyzwolenie na jej brak, to na pewno. Może jeżeli nie samo demonizowanie dyscypliny, to przyzwolenie na podążanie za swoim zwierzęcym instynktem i takimi prymitywnymi, pierwotnymi pobudkami, ich chęciami, czy chociażby... No, miałem coś powiedzieć, ale nie powiem.
Nie musimy, nie, nie musimy
spoko,
wchodzić w ten temat.
Tu się zatrzymam. Nie, nie, nie trzeba.
Wspominałeś o swoim liceum.
Tak, skręcamy. Dobrze.
Skręcamy w inną stronę. W takim razie, jak już rozmawialiśmy o liceum, to tak. Ja bym chciała cię spytać, czy byłeś na jakichś studiach?
Byłem na studiach. Okay. Byłem na studiach związanych z moim zawodem, ponieważ byłem na studiach dziennikarstwo i komunikacja społeczna z elementami PR-u i marketingu. Tak się to ładnie nazywało. I są to studia, po których większość osób nie pracuje w zawodzie. Nie pamiętam, jakie były statystyki, ale kiedy już byłem na pierwszym roku, czy po pierwszym semestrze, to głośno się o tym mówiło, że chłopaki, dziewczyny, okazuje się, że jakieś 30% z nas tylko będzie pracować w zawodzie po tych studiach. I co my narobiliśmy? Co my sobie robimy? No i faktycznie te studia były. Dla mnie były one zdalnie, niestety, w większości, dlatego że ja zacząłem studia w 2019 roku w październiku. Więc pierwszy semestr był, kończył się chyba standardowo, ale drugi już się rozpoczął zdalnie, bo pandemia i lockdown był od marca 2020, więc wtedy na drugi semestr już nie szedłem, tylko byłem przenoszony na zdalne zajęcia, więc de facto finalnie miałem jakieś dwa semestry, czyli razem rok stacjonarnie i dwa lata, czyli cztery semestry zdalnie.
Niestety. I ominęło cię życie studenckie?
Ominęło mnie całkowicie życie studenckie, ale... True be told, myślę, że życie studenckie i tak by mnie ominęło, biorąc pod uwagę, że ja byłem mocno wkręcony w kanał, byłem mocno wkręcony w komentowanie, e-sport,
no właśnie, bo to się zazębiło czasowo.
Tak, 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 bo ja zacząłem prowadzić kanał i komentować, jak miałem 18 lat, tak na przełomie 18-19 roku, więc jeszcze miałem 18 lat, jak zacząłem, więc ja jeszcze nawet nie byłem na studiach, byłem w liceum, więc jak to się wszystko rozkręcało i już zaczynałem pracować jako komentator, pierwsze wydarzenia prowadzić i tak dalej, kanał również przyspieszał, to wtedy poszedłem na studia, więc no chcąc, nie chcąc, wolałem nie uczestniczyć w życiu studenckim, tylko robić inne rzeczy i po prostu nie miałem na to czasu. Mam super znajomych, z którymi nadal utrzymuję kontakt, z częścią z grupy takiej studenckiej, z tych lat, których poznałem na studiach dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim i oczywiście samą uczelnię, moją alma mater. Również pozdrawiam z tego miejsca i bardzo doceniam ten czas. Jestem szalenie wdzięczny za te osoby, które spotkałem i czas, który z nimi przeżyłem i wszystko inne, ale było tego mało i to nie było takie prawdziwe życie studenckie, no bo było w większości zdalnie. Ale jedna rzecz, bo teraz jeszcze się rozgadam na jeden temat, skoro to poruszyliśmy. Jestem... tak zadowolony z tego, co udało mi się zrobić na studiach i tak jestem za to wdzięczny i szczęśliwy, że to się wydarzyło, bo ja przeżyłem, mimo że mało, to ja odłożę ten kubek.
Aha, co jeszcze tutaj, story time.
Tak, story time, uwaga, Zanetka, słuchaj tego. Ja przeżyłem tylko rok, tylko te dwa semestry, ale takiego życia studenckiego, moim zdaniem, w najlepszym wymiarze, dlatego, że poszedłem na AZS i to jest takie bardzo prozaiczne, bardzo błahe mogłoby się wydawać, że okej, AZS, no tak, Akademicki Związek Sportowy, co dalej? Ja też nie wiedziałem, co dalej. Po prostu poszedłem, bo miałem WF. I okazało się, że poszedłem na wioślarstwo.
Okej.
A raczej poszedłem na siłownię na WF-ie i tam jeden z prowadzących, nasz WF-ista, powiedział, że okej, może spróbowałbyś tego wioślarza, tutaj stoi taki ergometr wioślarski, może byś trochę popływał. Zobaczymy, co będzie. Ja mówię, no spoko, musieliśmy zrobić na zaliczenie jakieś tam podstawowe pływanie. Nie wiem, czy kiedyś miałaś okazję pływać na tym ergometrze wioślarskim?
Tak, tak, tak.
Okej, okay, okej. Okay. No to wiesz, o czym mówię. Jeżeli nie wiecie, to jest takie wiosłowanie na sucho, trochę jak bieżnia dla wioślarzy. Oni w off-sezonie bardzo mocno na tym trenują. No i też, jak się okazało, są zawody z wioślarstwa właśnie na ergometrach wioślarskich. I poszedłem na zajęcia z wioślarstwa na Uniwersytecie Śląskim. I to był rok mojego życia, tak sumarycznie rok, bo oczywiście liczę te dwa semestry, które żyłem odrobinę romantyzując tę wizję, wiecie, studenta, koledżu, który z torbą treningową przychodzi na zajęcia, zajada w przerwie banana, jest w sportowym dresiku, przychodzę na jakieś zajęcia merytoryczne, tutaj moje dziennikarskie, rzucam tę torbę, mam swój bidon, mam ten luz, jest pięknie, albo przed, albo po zajęciach zawsze idę na trening, idę na siłownię, siłownię najczęściej uniwersytecką, bez uraz dla Uniwersytetu Śląskiego, nie wiem jak to wygląda aktualnie. Wtedy to była trochę taka mordownia, kafarownia, czyli zardzewiałe gdzieś tutaj hantle i tak dalej. Ale i tak było super, był super klimat przede wszystkim, bo oczywiście siłownia w pełni funkcjonalna, ale klimat był taki piwniczny, takiej siłowni, no właśnie kafarowej z małego miasta. Tam też były ergometry, całe szczęście w pełni wyposażone, działające. Tam robiliśmy swoje treningi i to miało taki
trochę Fight Club.
Świetnie. Trochę taki Fight Club, a zdecydowanie, jeżeli kojarzycie wszystkie takie filmiki studentów Harvardu, może nie wypadku nie powiem do Harvardu, ale jak wiecie, studentów amerykańskiego koledżu, gdzie oni nie dość, że studiują, no to jeszcze są sportowcami, atleci, prawda, chodzą na te treningi, gdzieś uczestniczą w zawodach i tak dalej, no... Takie życie romantyzowałem, takiego życia chciałem i żyłem tym przez niestety tylko 2 semestry, bo pozostałe były zdalnie. Więc też rzeczywiście trenowałem, coś tam jeździłem, ale już nie było tego vibe'u, tej romantycznej więzi z tym wszystkim. Ale szalenie mi się to podobało i to jest generalnie mój przekaz do każdego z was. Nie wiem, do której kamery mam mówić, Żanetka, ale
okej, okay,
to generalnie mówię do was. I dobrze, wiecie, tutaj teraz szybki montaż, wiecie, przeskakujemy z kamery na kamerę, ale jeżeli... jesteście na studiach, albo dopiero idziecie szczególnie na studia, to szalenie wam to polecam. Jeżeli też w jakikolwiek sposób jesteście, byliście albo chcielibyście być związani ze sportem i też budować relacje bazujące na sporcie, czyli moim zdaniem te najlepsze, te najzdrowsze, bo wszystkie sytuacje społeczne będą wtedy oparte na fundamencie aktywności fizycznej. Mm-hmm. Czegoś, co jest dla nas zdrowe, co na nas dobrze wpływa, co wzmaga wszystkie te społeczne interakcje i w ogóle jest genialne. Pójdźcie na jakiś AZT, zapiszcie się do jakiejś sekcji, po prostu trenujcie jednocześnie studiując, czyli właśnie dbając o sferę zarówno duchową, jak i fizyczną, czy tę mentalną i fizyczną, komplementarnie, żeby to wszystko się zazębiało i wpływało korzystnie na siebie nawzajem, budując świetne przyjaźnie oczywiście na przestrzeni tych lat, co mi udało się zrobić właśnie ze sprawą między innymi wioślarstwa, mimo że była pandemia i mimo że 2 lata spędziłem zdalnie.
I to był taki twój pierwszy romans ze sportem? Czy sport ci towarzyszył, odkąd pamiętasz?
To był taki pierwszy prawdziwy romans ze sportem, bo wcześniej coś ćwiczyłem, ale to dlatego, że mój tata jest bardzo mocno związany ze sportem i był w swojej młodości szczególnie. Mój tata, kurczę, ja nigdy nie będę jak mój tata. Nigdy nie będę. Mój tata jest takim gigaczadem. Mój tata był zapaśnikiem i był mistrzem Polski w zapasach.
Nie, gadaj.
Tak, tak. Kazik jest... No jest czadem generalnie. Teraz jest już na emeryturze, ale mój tata wywodzi się z... Nie będę poświęcał aż tak dużo czasu temu, ale żeby szybko zarysować. Mój tata wywodzi się z biednej rodziny, z Tychów, wielodzietnej. Jest najmłodszym dzieckiem, miał chyba 5 rodzeństwa albo 6. Nie wszystkie... dzieci przeżyły, bo to był jeszcze taki okres, gdzie wiem, że kilku jego braci i sióstr jeszcze umarło bardzo wcześnie, przed chyba pierwszymi urodzinami, ale w każdym razie to była rodzina wielodzietna, niepełnosprawna matka, ojciec, który pracował w piekarni i miał chyba 2 etaty jeszcze wtedy, żeby utrzymać rodzinę. I mój tata był w stanie z takiego startu życiowego znaleźć edukację i pozwoliło mu przeżyć właśnie uczestnictwo w GKS-ie Tychy, w zapasach, w jeżdżeniu na zawody, był później w szkole muzycznej, dokończył swoją edukację, poszedł do pracy na kopalnię na Śląsku, później poszedł na studia, na studiach zdobył dodatkowe wykształcenie, przez to nie pracował już w kopalni na dole, wow, fedrując, tylko został inżynierem już w biurze, tak, nie pracował na dole, nie musiał zjeżdżać, przynajmniej nie tak często, ale pracował odrobinę lżej fizycznie, a umysłowo.
Twój tata
poznał
dla ciebie dużą
jest szalenie dużą inspiracją. Ja kocham mojego tatę, kocham moją mamę, w ogóle kocham moją rodzinę, mam z nią super relacje, za to też jestem bardzo wdzięczny. I no, dążę do tego, żeby być jak mój tata, żeby też założyć rodzinę i być tego rodzaju wzorem dla mojej córki lub mojego syna. Mój tata jest czadem. No i właśnie mój tata zaszczepił mi przez to, że był mistrzem Polski w zapasach, zaszczepił sport bardzo wcześnie. Natomiast ja nigdy do sportu jakoś nie miałem smykałki, nie ciągnęło mnie. Nie ciągnęło do komputera, do najpierw Gothica, później Diablo, później League of Legends, Minecrafta i bardzo dużo spędzałem czasu przed komputerem. No jestem jakby typowym gamerem, tak? Teraz już nie gram absolutnie tyle, ile wtedy. Gram bardzo mało, bo o ironio, im mocniej byłem zawodowo w gamingu, tym mniej grałem i mniej miałem z tym styczności na co dzień. Natomiast byłem zdecydowanie i pojawił się sport w moim życiu, ale raczej ze względu na inicjatywę mojego taty. Mhm. Zapisał mnie mój tata na karate, później zapisał mnie mój tata na piłkę, później zapisał mnie mój tata na MMA, ale wszystko było takie, a towarzyszyło mi w życiu, chodziłem, bo mój tata mnie zapisał. Zupełnie nie z mojej inicjatywy, nie wiązałem z tym żadnej przeszłości.
To jest też piękne, że aktywność fizyczna może się wyrażać na tyle sposobów. Ja przez całe swoje życie byłam na przekór wszelakiej w aktywności fizycznej.
Ja na początku też, byliśmy tym razem.
Tak. Zwłaszcza przez to, że nie byłam zbyt szybkim dzieckiem. Jeśli chodzi o bieganie, byłam zawsze tym mniej aktywnym, przez to, że siedziałam przed komputerem, przed konsolą. Nie bez powodu stałam streamerką, ale w życiu już dorosłym, właściwie to dosyć niedawno, zaczęłam chodzić na jogę i pilates. Mhm. I to po prostu zmieniło całkowicie moje patrzenie na sport, na aktywność fizyczną. I zrozumiałam wtedy, że ej, to może być fajne. Możecie uprawiać, możecie dbać o swoją aktywność fizyczną przez pływanie, tak jak mówiłeś, boks, MMA, pilates, cokolwiek.
Ale super, że o tym mówisz, bo ja czasem o tym zapominam, kiedy wypowiadam się na te tematy, ale pamiętajcie, że wy nie musicie ćwiczyć na siłowni.
Tak.
To jest zaledwie, wiesz, wierzchołek góry lodowej, to jest coś, co po prostu mi odpowiada i ja też to lubię, ale ja na przykład bardzo lubię również biegać i dużo biegam i zawsze najlepiej czułem się w bieganiu. Nigdy tak jak ty nie byłem szybkim dzieckiem, ale na przykład kiedy już zacząłem trenować jakoś fizycznie i być aktywny jeszcze za dzieciaka, to okazało się, że ja dobrze wypadam w biegach takich przełajowych wtedy. Mm-hmm. Jeszcze w podstawówce, w jakimś, wiecie, teście Coopera z nienawidzonym i tak dalej, to ja wypadałem naprawdę nieźle i miałem jedne z najlepszych wyników, mimo że jakoś nie biegałem, po prostu miałem naturalne predyspozycje do biegania takiego długodystansowego. Mm-hmm. I aktualnie dalej to robię. Po prostu bardzo lubię tego rodzaju aktywność. I na przykład trening fizyczny, siłowy, oporowy, przychodził mi tragicznie, no bardzo ciężko. Ja dużo bardziej wolę biegać i uwielbiam długie dystanse niż dźwigać ciężary.
Czyli skąd się u Ciebie wzięła forma? Czy tutaj zakrawamy też o tą dyscyplinę, o której mówiliśmy?
Odrobinę tak, dlatego że chciałem dobrze wyglądać.
Okej.
Okay. Jakby to, wiesz...
I to była wystarczająca motywacja?
Na to składa się mnóstwo czynników. Żaneta. Możemy o tym porozmawiać. Ja się odrobinę tutaj, wiesz, gotuję. To jest gorący temat, więc wynurzę się spod tego. Również będą sobie dresiki gustowne od Jerzego, za które raz jeszcze mu bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Świetnie się prezentują. No, ale wracając, już tak krążymy wokół tego tematu, się odbijamy, wrócimy pewnie jeszcze do tego wioślarstwa, ale zacząłem trenować siłowo gdzieś tak w 2000... Na początku liceum. Dlatego, że 2017 rok to był 16-17. Dlatego, że poszedłem do liceum, no i co? Chciałem jakoś wyglądać, się prezentować, chciałem zyskać aprobatę moich rówieśników, podobać się koleżankom, zdobyć dziewczyny i tak dalej. I w żadnym wypadku uważam, że to nie jest zła motywacja. Nie powinniście się tego bać, bo często pojawia się tego rodzaju dyskusja i tego rodzaju narracja, że należy robić coś dla siebie. Tak, jest to zdrowe, jeżeli robimy to dla siebie, ale nie ograniczajmy się do robienia tego wyłącznie dla nas samych. Jeżeli ogień w nas rozpala to, że wyobrażamy sobie, że zyska na tym nasza relacja z innymi ludźmi, albo po prostu będziemy podobać się dziewczynom, albo chłopakom bardziej, jeżeli będziemy ćwiczyć, to róbmy to. Jakby nie walczmy z tą myślą. Tak jak mówiłem wcześniej, my jesteśmy zwierzętami i to są bardzo naturalne dla nas myśli. Ta energia, którą wyzwala w nas pewne pożądanie i po prostu chęć zwierzęcej reprodukcji, nazywając rzeczy po imieniu, jest zdrowa i może nas napędzać i możemy jak najbardziej to wykorzystać w dobrym celu dla własnego rozwoju i do biegania, do treningu fizycznego, do jakiegokolwiek innego. Nie bójmy się tego robić i też nie brzydźmy się tego, nie walczmy z tym. To jest absolutnie normalne i taka deseksualizacja na siłę naszego umysłu, jeżeli oczywiście nie idzie to za daleko i nie opiera się to na konsumowaniu treści z tym związanych i tak dalej, ale taka już domyślna seksualizacja jest jak najbardziej normalna, zdrowa i nie powinniśmy się tego bać. To jest też mój przekaz.
Jak to się stało, że zacząłeś być częścią, nie wiem, ale się dowiem?
Było to dawno, bo tak jak powiedziałem, było to w 2018 roku.
Tak, ja sprawdziłam właściwie, scrollowałam przez filmy, które wstawiliście i myślałam, że to było jakieś 3 lata temu, to było 5 lat temu.
To było,
bardzo się zdziwiłam.
5 lat, no już prawie 6. W tym roku, w maju chyba, w maju jest rocznica naszego kanału, więc w tym roku w maju będzie 6 lat. Już nie wiem, ale się dowiem na YouTubie. Szalenie długo i no, Sam fakt, że się utrzymaliśmy przez 6 lat, nie zostaliśmy absolutnie skancelowani i nadal ten kanał funkcjonuje i w pewien sposób progresuje i się rozrasta, jest super i bardzo również mnie to cieszy, jestem za to wdzięczny. Natomiast jak się to stało w ogóle, że zostałem zaangażowany do Nie wiem, ale się dowiem? Było to tak, że w 2018 roku zacząłem też komentować League of Legends. I pamiętam, że był taki dzień, kiedy po szkole, po zajęciach, tam lekcjach w moim liceum z aktualną również i ówczesną dziewczyną, wybrałem się na obiad do jakiejś restauracji, no, w mieście rodzinnym, po prostu był to piątek, poszliśmy sobie do jakiejś pizzerii na jedzenie i dostałem wiadomość, że brakuje komentatora na jakąś amatorską ligę, wiesz, liga rodzaju oglądana przez tam 20 osób na Twitchu, jakieś pierwsze kroki każdego kastera, ale w każdym razie nie miałem komentować w ten dzień, ale dostałem taką informację, że brakuje kastera i że ja mogę wbić za godzinę na cast. Mhm. I wtedy pomyślałem sobie, kurczę, no ja jestem na jedzeniu z moją dziewczyną, może to nie być zbyt dobry look, ale no kurczę, stresuję się, ale chyba powinienem. No taka okazja może się nie powtórzyć, prawda? Żeby skomentować na Twitchu na żywo dla 20 osób, oczywiście za darmo wszystko tak i tak dalej, no ale, ale muszę to zrobić, tak? Muszę jakoś ten dyskomfort przeboleć, pożegnać się z dziewczyną i popędzić do domu, skomentować. Zrobiłem to, zjadłem moją, nie wiem, spaghetti, czy co ja tam jadłem wtedy. Poszedłem do domu, komentowałem, skomentowałem tę transmisję. Oczywiście, no, tak sobie, ale wtedy stawiałem pierwsze kroki w komentowaniu i napisał do mnie jakiś użytkownik na Messengerze, zaprosił mnie do rozmowy. Napisał do mnie i powiedział, że podoba mu się mój głos i on ma taki pomysł na kanał. Na razie na tym kanale są tam jakieś testowe odcinki, nie ma ich zbyt wiele. Testował różne osoby i ich głosy i w ogóle to, czy chcą nagrywać, ale w większości nie chcą, albo chcą pieniądze od razu i że on dopiero rozwija ten kanał i że to jest taki wstępny pomysł. I czy ja w ogóle chciałbym spróbować? No i ja pomyślałem sobie, że kurczę. No pewnie, że tak, jasne. Pracuję nad sobą i pomyślałem, że to jest dobry również sposób na trening, na rozwój mojego głosu, dykcji, zostanie lektorem i wszystko inne. Pomoże mi to też z komentowaniem. I dokładnie tak było. Pamiętam, że pierwszy odcinek nagrywałem bardzo zestresowany, spięty. Jakieś 10 razy go nagrałem z rzędu. W ogóle czytałem jakoś bardzo szybko, czasem bardzo wolno. To były początki, ale tak wszedłem na Nie wiem, ale się dowiem. Na początku napisał po prostu do mnie pomysłodawca kanału, czyli kuchar, bo też nie jest jakoś super enigmatyczny, jakby był dosłownie wypisany pod odcinkami, że jest pomysłodawcą tego kanału, bo tak faktycznie było. I w 2018 roku on ten kanał założył, po nie wiem, 2-3 miesiącach właśnie to się wydarzyło, napisał do mnie, ja dołączyłem i od tamtej pory czytam, nagrywam każdy materiał i na początku faktycznie wyłącznie nagrywałem i czytałem, a później po prostu stało się to jakąś naszą wspólną działalnością. Razem zaczęliśmy to tworzyć, później dołączać inne osoby do naszego zespołu i teraz zwyczajnie jesteśmy wspólnikami. Ja i kuchar od samego początku byliśmy we dwóch. Teraz jest już to oczywiście dużo większa drużyna, nasza ekipa, którą tworzymy kanał Nie wiem, ale się dowiem i wszystkie inne inicjatywy wokół tego. I jesteśmy wspólnikami, nasza dwójka, od samego początku. Więc tak to się zaczęło.
Czyli twoja rola nie sprowadza się wyłącznie do bycia lektorem?
Nie, nie sprowadza się wyłącznie do bycia lektorem. Współtworzę kanał, natomiast bardzo rzadko współtworzę treści. Ja nigdy nie byłem scenarzystą na naszym kanale i spod mojej ręki nigdy nie wyszedł cały odcinek. Zawsze po prostu wierzyliśmy w to, że są inne osoby bardziej kompetentne i to trochę ironiczne, bo jako jedyny przez długi czas miałem wykształcenie w ogóle w tym temacie, dlatego że robiłem studia dziennikarskie i będąc na studiach dziennikarskich w sumie nie napisałem nigdy żadnego odcinka na Nie wiem, ale się dowiem w całości, ale zawsze byłem pomocą, jeżeli chodzi o pomysły i przegadywanie wszystkiego, bo razem tworzyliśmy kanał i wizję kanału, redagowanie i całą korektę tekstów, czy dopisywanie pewnych fragmentów i tak dalej. To się działo i też brałem odpowiedzialność za te treści, przynajmniej od jakiegoś momentu, bo nie ukrywam, że pierwsze lata, nawet lata, traktowałem Nie wiem, ale się dowiem jako coś, co jest trochę z boku mojego życia. Ja nagrywam te materiały, ale właściwie to ja tam tylko sprzątam, bo tylko nagrywam. No później okazało się, że wchodzę coraz głębiej, jestem coraz bardziej z tym związany i to jest nasz wspólny biznes i muszę wziąć za to odpowiedzialność, bo po prostu jestem prowadzącym tego kanału, jestem twarzą i odpowiadam za treści, które się na nim pojawiają. Więc to była duża taka realizacja i samoświadomość, którą zyskałem w pewnym momencie.
A czy poczułeś kiedyś tą odpowiedzialność na swoich barkach?
Wielokrotnie,
dosadnie?
wielokrotnie poczułem tę odpowiedzialność na swoich barkach. Przez te 5 lat było mnóstwo takich momentów, od takich po prostu kontrowersyjnych tematów, które wiązały się z pewnymi krzywymi spojrzeniami w internecie, komentarzami na nasz temat, kierowanych do mnie oczywiście, bo ja jestem prowadzącym, ja ten odcinek akceptuję, ja go poprawiam, redaguję i go ostatecznie wypuszczam razem, więc nie mogę od tego umywać rąk, to byłoby po prostu tchórzliwe, tak? Jeżeli czerpałbym z tego korzyści, ale nie miałbym żadnej odpowiedzialności, to by było dziwne, to by było nie na miejscu, więc zupełnie tak nie jest i tak tego nie traktuję. Ale od tego rodzaju komentarzy do oczywiście jakichś grubszych akcji, gdzie pamiętam, że Karol Paciorek zgłaszał, czy zachęcał do zgłaszania naszego kanału po opublikowaniu jednego z materiałów, to jakiś czas temu. Z Karolem Paciorkiem nie miałem okazji porozmawiać od tamtego czasu, ale myślę, że już teraz jakby nie żywię żadnej urazy, bo wtedy treści były lepsze, lepsze i gorsze.
Przybliżysz sytuację?
Zdecydowanie gorsze. Chciałbym, ale naprawdę nie pamiętam konkretnie, czego dotyczył materiał, do którego odnosił się wtedy Karol. Natomiast sprawa była prosta, jemu materiał się nie podobał, powiedział, że my jesteśmy prawicową propagandą na polskim YouTubie i należy nas zgłaszać i usunąć z YouTuba. I to opublikował na chyba swojej grupie albo prywatnym profilu. Nie pamiętam już, czego to dotyczyło. Czy się z tym zgadzałem, czy nie? Wtedy pewnie nie. Czy teraz na to spojrzałbym inaczej? Pewnie tak, bo miałem 18 lat, kiedy zaczynałem tworzyć kanał, a Kuchar chyba 19 albo 20, bo między nami jest mała różnica wieku. Więc no, byliśmy młodzi, głupi i tworzyliśmy dużo gorsze treści niż tworzymy teraz i byliśmy dużo mniej świadomi, więc może Karol Paciorek miał w tym trochę racji, nie mówię, że nie. Natomiast takie sytuacje również były. Była sytuacja z no, chociażby Nitrem, gdzie dostawałem sporo wiadomości prywatnych, w których ludzie życzyli mi śmierci dosłownie. Więc to też się działo i w ten sposób można było odczuć pewną odpowiedzialność za ten kanał. Czy nawet sprawa taka bardzo namacalna z Hajlik, kiedy stworzyliśmy materiał i pojechałem do studia ja rozmawiać z ekipą WK. Więc to jest taka bardzo fizyczna, bezpośrednia odpowiedzialność za ten kanał, ale też czuję ją każdego dnia, ponieważ mamy zespół, z którym współpracujemy na co dzień. Ten zespół jest świetny i należy go prowadzić, zadbać o niego i w tym wszystkim się odnaleźć. Odpowiednio na tym pracować, aby wszyscy czuli się dobrze i osiągali zamierzone rezultaty, efekty i po prostu, abyśmy progresowali i rozwijali się razem. Więc ta odpowiedzialność jest nieodłączna, bardzo rozwijająca, momentami trudna, ale właśnie dlatego jest pokrzepiająca i budująca, czy sprawia, że progresuje po prostu jako osoba.
Wow, to jest świetne, że ten kanał nauczył Cię tak wielu rzeczy, w wielu aspektach życia.
Zdecydowanie.
Fajnie się Ciebie słucha, naprawdę. Wiem, że powtarzam się w tej kwestii, ale fajnie się Ciebie słucha. Nawiązałeś do sytuacji z WK.
Tak.
I czy to był pierwszy materiał, w którym pokazałeś swoją twarz? Dobrze pamiętam?
To nie był pierwszy materiał, w którym pokazałem swoją twarz, ale to był pierwszy materiał, w którym ludzie mnie zobaczyli i chyba uświadomili sobie, że ja to ja. Połączyli kropki, dlatego że wcześniej ja się pokazywałem, czy to na storkach, które wrzucaliśmy na Nie wiem, ale się dowiem, czy...
Okej, okay, to nie było jakieś tajemnicze.
Nie, 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 nie. Generalnie można było. Jeżeli ktoś był stałym widzem kanału, to na pewno wiedzieliście, że ja to ja jestem prowadzącym i wiedzieliście, jak wyglądam. Albo jeżeli ktoś po prostu był widzem z e-sportu, to ja często na transmisjach mówiłem, że tak, to mój głos na Nie wiem, ale się dowiem, to jestem ja.
Potwierdzałeś widzę.
Tak, tak, tak. Byłem potwierdzaczem momentami, to się zdarzało. Albo robiłem transmisję na żywo, gdzie pokazywałem się na kamerze. Naprawdę dużo było takich okazji, albo nawet pokazałem się na odcinku kiedyś, nie wiem, ale się dowiem, tylko tak na, nie wiem, 10 sekund po prostu, bo tematyka temu odpowiadała i pokazałem się na chwilę, żeby coś tam dopowiedzieć. Więc nie był to pierwszy raz, ale na pewno wtedy ludzie zobaczyli, bo odcinek trwał chyba jakieś 30 minut, nie? Gdzie ja gadałem z WK i poruszyliśmy mnóstwo aspektów tematu Hajlik i całej afery, o której traktował nasz pierwotny odcinek. Więc tam ludzie faktycznie mogli zobaczyć i uwierzyć, tak, że ten głos ma twarz.
Finalny dowód.
Tak.
A byłeś pomysł, bo jak powiedziałeś, masz zespół, masz kuchara.
Tak, tak, mam kuchara. On gotuje. On bardzo dużo gotuje.
A czy byłeś pomysłodawcą jakichś odcinków?
Byłem pomysłodawcą odcinków. Nie potrafię teraz, wiadomo, wymienić wszystkich. I też to jest tak, że my rozmawiamy na temat tych odcinków, całych treści, które tworzymy. Mamy nawet spotkania codzienne, dzwoniamy się o godzinie 9.30, rozmawiamy, tak zwane daily, trochę, trochę korporacyjnie, ale jest i wspomaga to oczywiście naszą gdzieś zorganizowanie nasze i naszą komunikację.
I na tych spotkaniach podejmujecie decyzje odnośnie zjawisk, które chcecie poruszyć, zgadzam?
Między innymi tak. Po prostu rozmawiamy, robimy taką burzę mózgów, czasem są na to osobne spotkania, ale rozmawiamy wspólnie. No i kilka tematów gdzieś zostało poruszone przeze mnie i zostały zrealizowane z powodu tego, że coś poruszyłem na spotkaniu i wyszło to z mojej strony. Najczęściej były to tematy bardziej związane z rozwojem osobistym i zdrowiem i treningiem i dietą i mieliśmy kilka takich motywacyjno-inspirujących odcinków, czasem bardzo praktycznych, czy dotyczących gdzieś optymalizacji testosteronu, takich tego rodzaju tematów, to wychodziło bardziej ode mnie. Te tematy, które jednak najlepiej się klikają, czyli tematy społeczne, dla niektórych osób, wiecie, może to wydać się nieintuicyjne, bo zawsze słyszą mój głos, ale nie wychodziły w większości ode mnie. Oczywiście razem o nich rozmawiamy, ale najczęściej osobą, która je podrzuca, jest kuchar, z uwagi na to, że on po prostu najwięcej siedzi w internecie i najwięcej czyta treści, ich konsumuje, analizuje i tak dalej. Bo szczerze powiedziawszy, ja często analizowanie treści w internecie i po prostu przeglądanie internetu, czy słuchanie konkretnego podcastu, który jest aktualnie głośny, albo oglądanie pewnych materiałów, traktuję jako pracę. I gdybym o tym nie mówił, gdybym nie tworzył, nie wiem, ale się dowiem, no to szczerze, ja bym pewnie tego nie robił. Nie jest mi po drodze, żeby być cały czas na bieżąco z głównym nurtem w polskim internecie. Raczej mam jakieś wybrane kanały, zazwyczaj jest to YouTube zagraniczny, zazwyczaj są to jakieś wybrane treści w języku angielskim, które konsumuję i dotyczą konkretnych tematów, czy fitnessu, czy rozwoju osobistego, czy diety i tak dalej. Ale gdyby to nie była moja praca, to pewnie bym tego nie robił. I gdybym też nie pracował w Billout, bo może też o tę chwilę porozmawiamy, natomiast pracuję na etacie, oprócz tego, że współtworzę, nie wiem, ale się dowiem, no to też w pewien sposób zazębia się to z moją pracą etatową w agencji marketingowej czy agencji medialnej, no nie wiem, jak to do końca nazwać, ale generalnie agencji, praca agencyjna. Gdybym tam nie pracował, no to myślę, że też bym nie śledził tak internetu. Teraz stało się to częścią mojego życia, bo po prostu utrzymuję prywatne relacje i faktycznie tych ludzi lubię i się z nimi spotykam. Chociażby my, tak, Żanetka? No lubimy się prywatnie, spotykamy się, chociażby rozmawiamy tutaj na podcaście, jest to w pełni dla mnie naturalne i autentyczne, ale gdybym nie pracował w Billout, gdybym nie tworzył, nie wiem, ale się dowiem, to zdecydowanie widzę obraz mojego życia, taki timeline, gdzie ja po prostu nie oglądam treści w polskim internecie.
Czyli na co dzień nie śledzisz dram, nie sprawia ci to satysfakcji?
Wiesz co, śledzę już teraz mimochodem, ale na pewno zanim, wiesz, poznałem ludzi z branży, zanim my się poznaliśmy, zanim mocniej wszedłem do internetu, zanim, nie wiem, ale się dowiem, stało się trochę mainstreamowe, bo myślę, że teraz już odrobinę jest i wchodzimy w taki content, komentary też w niektórych naszych odcinkach. Zanim zacząłem pracować w agencji i mieć po prostu kontakt i znajomości w branży i autentycznie z tymi ludźmi się przyjaźnić, z częścią,
tak.
No to wtedy nie było to częścią mojego życia. W liceum konsumowałem właściwie, wiadomo, lubiłem polskich youtuberów jak dorastałem i byłem w gimnazjum, chociażby Gimpera i jego content ze zmywania naczyń i Papers, Please i wszystko.
Wygadalibyście z Filipkiem, bo on też był.
Nie no, ja byłem zafascynowany starym Gimperem. Jakby rok 2013, 14, 15 to był okres, kiedy ja bardzo mocno śledziłem polskiego YouTuba konkretnie i byłem fanem Gimpera szczególnie, chyba najwięcej go oglądałem, każdy jego odcinek w tamtym okresie. Cały Ridzone i tak dalej. No nie oszukujmy się, jakby stworzyłem odcinek na Nitrozyniaka, nazwijmy to, czy o jego działalności, z którym się zgadzam i się go nie wstydzę i akceptuję i wszystko jakby biorę za to odpowiedzialność. No ale mogę powiedzieć z czystym sumieniem również, że tak, jak miałem 13 lat, to rozmowy telefoniczne mnie bawiły i byłem enjoyerem tego rodzaju treści. Tylko po prostu byłem dzieciakiem, byłem mało świadomy, no i też przez to wiem, jak na mnie to wpływało, konsumowanie tego rodzaju treści, zresztą nie tylko u Nitra, ale u Gimpera i w ogóle Ridzone i tak dalej. Ale no tak, też oglądałem te treści. Natomiast jak zyskiwałem świadomość i szukałem innego rodzaju rozrywki czy wiedzy w internecie, szczególnie kiedy kończyłem gimnazjum, szedłem do liceum, to wtedy mocno odbiłem od polskiego internetu I myślę, że taki stan by się utrzymał, gdyby nie, nie wiem, ale się dowiem, gdyby nie kolejna moja praca, jakaś aktywność w internecie i tak dalej.
Totalnie zapomniałam o sytuacji z nitrozenikiem i pamiętam, jak byliśmy kiedyś na imprezie i ktoś przedstawił cię, pewnie znasz tą historię, w sensie okay. Na pewno ją znasz, bo dotyczyła ciebie, bo byłeś tam, ale padł tekst: hej, to jest człowiek, który zniszczył nitrozyniaka w internecie. Czy często dostawałeś takie wiadomości lub,
znaczy, lub często, podobne? Często ludzie, którzy mnie znają, z tego żartują i za każdym razem, kiedy mnie widzą, mówią, wiesz, mimo że krzyczą na głos, to już i to robi.
Tak.
Mówią, o, patrzcie, to ten, co zniszczył nitrozyniaka. Come on, blagam. No, często jakby, czy dostaję wiadomości? Myślę, że to się ciągnie w pewien sposób za mną i gdzieś się pojawiam i wtedy ludzie komentują... pejoratywnie mnie postrzegają, czy negatywnie to odbierają, że faktycznie ten materiał powstał na Nitra, czy o działalności nitrozyniaka. I często się wypowiadałem na ten temat już publicznie, ale faktycznie takie wiadomości dostawałem od jego widzów w tamtym okresie, po wyjściu tego filmu. No też prawda jest taka, że... No, poruszyłem to kiedyś na podcaście innym, Uroja i Klepsydry, że my nie wiedzieliśmy, że ten ban w ogóle się wydarzy. No bo wcześniej nigdy YouTube nikogo w ten sposób nie zbanował. I my też jakby bezpośrednio nie mówiliśmy, że hej YouTube, tutaj ten użytkownik powinien zostać zbanowany i my tego oczekujemy. Nie padło, wiecie, takie bezpośrednie sformułowanie. Jakby biorę odpowiedzialność również za to, co się wydarzyło. Jakby jest to zrozumiałe, że ludzie zareagowali w ten sposób i widzieli w nas osoby winne, no bo nie oszukujmy się, to nie może być przypadek, że Nitro został zbanowany gdzieś dwa dni po premierze naszego filmu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie był pewnie przypadek, mimo że decyzja YouTube'a nie odnosiła się do naszego materiału. To było związane z czymś zupełnie innym, z tego co pamiętam.
Właśnie oficjalnie został zbanowany za...
jakieś łamanie regulaminu, związane z przesyłaniem jakiegoś filmu.
Wydaje mi się, że TikToka. On chyba podczas swojego bana na głównym kanale odpalił streama na pobocznym i... niby to spowodowało bana. Może źle pamiętam. Pewnie widzowie nas poprawią teraz
pewnie
w komentarzach.
Tak, pewnie dacie nam radę przypomnieć, o co tam chodziło. Natomiast no nie był to przypadek prawdopodobnie i faktycznie zdaję sobie z tego sprawę, ale to nie tak, że my publikowaliśmy ten materiał z myślą, że to się wydarzy, więc też dla nas to było ogromne zaskoczenie, że Nitro dostał bana, no bo materiałów na Nitro, nie oszukujmy się, powstało wcześniej mnóstwo. Nigdy nie był to materiał, który odbił się tak szerokim echem, ale on odbił się tak szerokim echem, bo też Nitro został zbanowany. To szło w parze, bo wydarzyło się to, nie wiem, czy 24, czy 48 godzin po premierze tego materiału. Więc tak, mocno to na to wpłynęło. Ale szczerze, no to myśleliśmy, że co, wtedy, nie wiem, ale się dowiem, też było mniejsze, że ten materiał będzie miał tyle wyświetleń, ile nasze hitowe, ówcześnie hitowe materiały, nie wiem, ale się dowiem, abstrahując od takich, które się zakręciły jakoś wiralowo, czyli czym jest miłość, tak, i miały jakiś milion wyświetleń, czy co się dzieje z ciałem po śmierci, jakiś taki typowy materiał trzyminutowy promowany przez YouTube'a, który osiągał tam milionowe wyświetlenia, 2 czy 3 miliony, chyba nadal jest najczęściej oglądanym materiałem, no to tak, materiały akurat typu komentary na nie wiem, ale się dowiem wtedy osiągały, nie wiem, 200-300 tysięcy w piku. No nie podejrzewaliśmy, że aż tak mocno się to zakręci i tak mocnym echem się to odbije, ale liczyłem się z tym, co się wydarzy, prawdopodobnie, publikując ten materiał. To nie jest tak, że ojejku, byłem i jestem w niesamowitym szoku, że ludziom się to nie spodobało. Nitro był dla tych osób idolem, tak samo jak Gimper był dla mnie, kiedy ja miałem 13-14 lat. Po prostu z tego wyrosłem, zyskałem świadomość i zauważyłem, że nie wpływa to dobrze na moje życie, że muszę odrobinę wydorośleć i nawet... dochodziło do tego stopnia, do tego rodzaju zjawisk, że korzystałem z języka, którego używał Gimper czy Nitro w swoich materiałach, które wiadomo,
tak, młodzi ludzie naprawdę przesiąkają treściami.
Nie były cenzuralne, przesiąkają treściami i ja znam na sobie, jakby z autopsji. Empiryczna jest to wiedza, którą mogłem przekazać w tym materiale na temat Nitra, że faktycznie ma to negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka i należy o tym powiedzieć głośno, bo jeżeli nie wpłynie to na osoby, które oglądają nitrozyniaka, to może chociaż wpłynie na starszy target, który ogląda nasz kanał. Bo my wiemy, bo dostajemy tego rodzaju wiadomości, że oglądają nas osoby w wieku 30, 35, 40 lat.
Które już posiadają dzieci.
Dokładnie, więc mogą zobaczyć, że hej, nie wszystko w internecie jest super kolorowe i tak jak może wydawać na pierwszy rzut oka, podobnie jak materiały Nitra na YouTubie, że na transmisjach na żywo, które też dzieciaki oglądają, dzieją się zupełnie inne rzeczy. I warto na to zwrócić uwagę.
Jaka w ogóle była geneza powstania tego filmu? To było coś na zasadzie, że Litro zbierał sobie już przez te wszystkie lata i stwierdziliście, że prześledzicie jego twórczość? Czy jak to wyglądało z twojej perspektywy?
Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że przewijał się temat Nitra gdzieś między wierszami zawsze na naszych
jako
spotkaniach
przykład.
I tak dalej, że no okej, to jest teraz popularne w internecie, no bo my też tworzymy treści, które są zgodne z trendami, tak, z algorytmem YouTube'a, bo zależy nam na tym, żeby nasze materiały miały wyświetlenia, żeby miały odpowiednio szerokie dotarcie, bo wtedy po pierwsze nasz kanał żyje, możemy się utrzymać, bo nie utrzymujemy się ze współprac na YouTubie, utrzymujemy się z zarobków z reklam, z AdSense'a, czyli po prostu z reklam wyświetlanych na naszych filmach, no tutaj myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, nie ze współprac, no bo wychodzimy z wniosku, że tworzymy merytoryczne materiały, nie chcemy brać współprac od podmiotów, które mogłyby być postrzegane negatywnie albo wpłynąć jakoś negatywnie na odbiór danego filmu, czy umniejszyć jego wartości merytorycznej, którą chcemy przekazać. Więc zazwyczaj były to albo nasze produkty, albo po prostu pieniądze z wyświetleń, więc tych wyświetleń chcieliśmy naturalnie jak najwięcej. No a kto był popularny w internecie przez długi, długi czas zawsze? Był to między innymi Nitro, więc my dotykając popularnych tematów, często Nitro się przewijał, jego działalność i tak mówiliśmy, że okej, no Nitro robi takie i takie rzeczy, my robimy content commentary, no ale Nitro jest nietykalny, Nitro coś tam, nikt na niego
tak,
nie stworzył dużego materiału, więc może my też tego nie róbmy. No i gdzieś ten temat wisiał w powietrzu, że nie podobała nam się działalność Nitra. Dodatkowo wiedzieliśmy, że taki materiał może wygenerować odpowiednie wyświetlenia, nie tak duże, jak ostatecznie się okazało, ale że po prostu jest to temat, którego moglibyśmy dotknąć kiedyś. No i to wisiało w powietrzu przez długi, długi czas i w końcu zdecydowaliśmy się, że dobra, robimy. Bierzemy za to odpowiedzialność, zrealizujemy taki materiał. Powstały inne filmy, które nie miały dostatecznego rozgłosu i nie poruszyły tego tematu w taki sposób, jak my możemy to zrobić, bo też zdawaliśmy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności społecznej i z platformy, którą posiadamy, że możemy ją wykorzystać w dobrym, korzystnym celu. I w końcu to zrobiliśmy, ale to nie był taki skok oportunistyczny, że hej, Nitro jest teraz na fali, zróbmy to, zróbmy to. No bo też nie był jakoś specjalnie w momencie bardziej niż wcześniej, kiedy robiliśmy ten materiał. Po prostu długo się biliśmy z myślami, czy w ogóle go zrealizować i przyszedł taki moment.
Nitro może być przykładem, wydaje mi się przynajmniej w mojej opinii, zjawiska cancel culture. Co ty myślisz o tym zjawisku w takiej szerszej perspektywie, nie tylko dotyczącej tego jednego przykładu?
Myślę, że to zjawisko istnieje nie bez powodu. Dlatego, że wykształtowała je, czy wykształciło się to zjawisko na podstawie, czy na fundamentach dynamiki przestrzeni internetu. Ono występuje naturalnie i to nie jest tak, że my chcemy albo nie chcemy, żeby cancel culture istniało. Ono będzie istnieć tak czy inaczej. Ono istniało już od początku internetu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki użytkownik na platformie YouTube, Kamil Scheicht w 2010, 11, 12 roku. Coś takiego. I Kamil Scheicht to chyba dobrze pamiętam, jest taki ikoniczny dla polskiego YouTube'a moment z kompilacji, wiecie, hitów polskiego YouTube'a, gdzie jest gracz CS-a, który krzyczy do takiego kanciastego monitora z pupą, że wszystko muszę sam robić.
On się nazywa... Okej, o nim jest mowa.
To chyba był on, chyba nie mylę faktów, a jeżeli mylę, to bardzo przepraszam. Niemniej Kamil Scheicht, on też został skancelowany i wydarzyło się to, nie wiem, w jakimś 2012 roku, 2013.
Przez ten shot, czy...
Nie przez ten shot, przez... Teraz to zobaczycie również, jak przesunęła się granica, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w internecie, bo Kamil Scheicht został, z tego co pamiętam, skancelowany za to, że miał gold donate'ów na nowy komputer, że prosił o pieniądze od widzów.
Czyli trochę kolorowy case.
Był jednym z pierwszych przykładów, czy w ogóle pierwszym przykładem w polskim internecie osoby, która wyszła i powiedziała: słuchajcie, ja streamuję, czy tam tworzę materiały, tutaj możecie wysłać mi troszkę tam pieniędzy, jeżeli wam się podobają, bo zbieram na nowego kompa, potrzebuję tyle i tyle, żeby tworzyć dla was filmy. Pewnie, jakby nie wiem, czy było coś więcej, ale wydaje mi się, że wyłącznie o to chodziło i wtedy było wszechobecne oburzenie, jak można prosić widzów o pieniądze w ogóle na YouTubie, tworząc i nagrywając filmiki. Został skancelowany przez to, dosłownie. Więc cancel culture istniało zawsze w internecie, dlatego że my tworzymy, jasne, realizując pewne swoje pasje, wewnętrzną misję, motywację, odpowiedzialność, zaangażowanie, no jakby tego nie nazwać, tak? Ta energia twórcza, ona musi znaleźć ujście i akurat jako twórcy znajdujemy najlepszą możliwą platformę, często po prostu w internecie. Ale robimy to dla kogoś. Robimy to dla widzów, robimy to dla was, bo oglądacie te materiały, no bo bez was tworzylibyśmy do szuflady, a jak dobrze wiemy, artyści, którzy tworzą do szuflady, bardzo młodo i szybko umierają i często żyją w nędzy. Więc to dzięki wam żyjemy i mamy dla kogo to robić i też wy nas napędzacie. Więc również waszą decyzją jest, kogo wspieracie, a wspieracie poprzez oglądanie. To de facto wy jako widzowie wybieracie, kto żyje w internecie, więc również macie moc sprawczą, aby kogoś skancelować, aby nie używać tutaj mocnego słowa, ale po prostu go usunąć z internetu, aby go anulować. Biorąc pod uwagę, jak ta dynamika wygląda, jest to wszechobecne i zawsze tak to będzie funkcjonować. No, nigdy nie ma jakiegoś immunitetu, przynajmniej z definicji. Są ludzie, którzy lepiej i gorzej się w tym odnajdują, którzy tworzą content takiego rodzaju, że mają ogromną tarczę ironii i sarkazmu i de facto nie da się ich skancelować. No, przynajmniej pozornie się nie da. Ale tak, ta kultura jest jak najbardziej naturalna. Odpowiadając jednak na pytanie, co o niej myślę, uważam, że często były przykłady
niesłusznego cancela?
Na pewno daleko idących wniosków, które były wyciągane na czyjś temat, niesłusznego ostatecznie cancela, bo zbyt szybko i pochopnie te wnioski zostały wyciągnięte. Myślę, że mnóstwo było takich przykładów i można by... Ja teraz nie potrafił podać żadnych praktycznych, no bo nie pamiętam, żeby rzucać nazwiskami, no ale chociażby Kamil Szajd jest takim niesłusznym przykładem zupełnie, o czym porozmawialiśmy przed momentem. Więc tak, uważam, że jest daleko idące i jest często niesłuszne i należy uświadamiać po prostu ludzi, jaki mają wpływ realnie. Ale myślę, że też nie bez powodu osoby są kancelowane, bo mimo wszystko wy tam, jeden z drugim, wy wiecie, co potraficie, wiecie, jaki macie wpływ. I razem jedna ptaszyna pożaru w lesie nie ugasi, machając skrzydełkami i skraplając z nich wodę, ale milion takich ptasząt jak najbardziej to zrobi. Ugasi pożar albo go wznieci i niejedną osobę spali.
Tak, to jest zjawisko, które zdecydowanie ma jak każdy kij dwa końce. Zgadzam się z tobą. Wydaje mi się, że ta nazwa często zostaje używana na Twitterze, gdzie tam ludzie naprawdę bardzo szybko odpalają pochodnie.
Tak.
Zauważyłam.
Idą z widłami, z pochodniami, to prawda. To jest... I też, kurczę, to zobaczyliśmy przy okazji afery Pandora Gate, jak bardzo ludzie tym żyją, jak bardzo tłum zawsze, to jest zjawisko już społeczne, socjologiczne, tłumem zawsze zrządzą prymitywne, pierwotne emocje.
Instynkty.
Tak jest. Tłum to jest krzyk, to jest atak, to jest...
Żądza krwi.
Dokładnie. I ludzie są od tego uzależnieni. Szczególnie w internecie. W miarę, kiedy konsumują kolejne treści dotyczące dram, afer, skandali, uzależniają się emocjonalnie od tych bodźców i uczucia, które dają im tego rodzaju treści. I tutaj składa się na to mnóstwo czynników. Czy to FOMO, czyli Fear of Missing Out w internecie, to, że musimy być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, to, że to wpływa na nas emocjonalnie i wyzwala w nas konkretne, nawet negatywne emocje, ale my chcemy czuć, że żyjemy i chcemy czuć pewną więź z innymi ludźmi, przynależność, więc komentujemy tego rodzaju materiały, nie chcemy, żeby coś nas ominęło i chcemy być tego częścią, nie chcemy być wykluczeni społecznie, więc bierzemy w tym czynny udział, czekamy na kolejne dramy, nawet je wzniecamy, dokładamy do tego naszą cegiełkę właśnie poprzez komentowanie czy wspieranie tego rodzaju treści, poprzez ich konsumpcję. To było widać przy okazji Pandora Gates, że ludzie faktycznie czekali na rozlew krwi i byli tego żądni i nie bez powodu, bo ci ludzie, wszyscy odbiorcy, oni tworzą tłum, a tak jak powiedzieliśmy sobie, tłumem to widać na wszelkiego rodzaju demonstracjach, protestach, na meczach. Cała grupa społeczna czy subkultura kibicowska w piłce nożnej i we wszelkich innego rodzaju sportach jest bardzo dobrym przykładem, który obrazuje nam, że faktycznie tłum to są zawsze prymitywne emocje, które nim rządzą i w tłumie zawsze wszyscy czują się bezkarni, bo są częścią czegoś większego, a w momencie, kiedy są częścią czegoś większego, to odpowiedzialność spada, ale wzrasta potrzeba przynależności i ta chęć, czy raczej strach przed wykluczeniem, który ich do tego również napędza. I to są bardzo prymitywne, takie pierwotne mechanizmy, tłumacząc oczywiście skąd to zjawisko się bierze i to jest naturalne, że ludzie są uzależnieni od dramowego kontentu, ale jak najbardziej internet to jeszcze amplifikuje, wzmaga i wspomaga i daje dodatkową platformę, aby to się działo i mnóstwo osób to zjawisko, które jest tak fundamentalnie w nas zakorzenione, monetyzuje. Zresztą mnóstwo osób, no bo skoro to działa, to po co mielibyśmy wymyślać koło na nowo, tak? Po co mielibyśmy z tego nie korzystać? Dosłownie na tym oparty jest cały content commentary. I hej, nie wiem, ale się dowiem, też na tym korzysta. Staramy się robić to wyłącznie na przestrzeni naszej miniatury, tytułu i opakowania odcinka, aby już zawartość była wyważona, nie polaryzowała, była merytoryczna w naszym najlepszym rozumieniu i intencji. Ale no, dlaczego, jeżeli znamy psychologiczne mechanizmy, które wpływają na lepsze pozycjonowanie naszego filmu, mielibyśmy z nich nie skorzystać?
Tak, właśnie.
Wiemy, co rządzi ludźmi, więc zrobimy to w tytule i w miniaturze. No pewnie, że tak.
Właśnie o to chciałam cię zapytać w kolejnym pytaniu. Ludzie od jakiegoś czasu wypominają wam miniaturki. I chciałam się spytać, czy to chodzi jakby w miniaturkach, w tym, że są często clickbaitowe, chodzi wyłącznie o wzniecenie tego ognia, zwiększenie klikalności? Czy macie jeszcze jakieś inne ukryte intencje?
Ukryte intencje? No to brzmi tak enigmatycznie. Natomiast nie mamy ukrytych intencji. Mogę oznajmić wszem i wobec, że chodzi nam o wyświetlenia.
Po prostu.
Chodzi nam po prostu o dotarcie. To sprowadza się do jednego. Chodzi nam o viewsy. Chodzi nam o to, żeby nasze materiały się jak najlepiej oglądały. No bo bylibyśmy głupi i tworzylibyśmy sztukę dla sztuki, dla samych siebie, dosłownie do szuflady, gdybyśmy tego nie stosowali i nie przeżylibyśmy na YouTubie. YouTube jako platforma, ona sprawia, że twórcy tworzą w pewien określony sposób. Algorytm nas przekonuje, zachęca do konkretnych praktyk na YouTubie. I sporo osób na ten temat się wypowiadało też w przeszłości. Pamiętam, że Uwaga Naukowy Bełkot, kanał, który bardzo lubię, twórca, którego lubię i szanuję, o tym nagrał i poruszył bardzo istotny temat, to, że twórcy są niejako zakładnikami YouTube'a, są więźniami tej platformy, bo muszą tańczyć tak, jak YouTube i algorytm im zagra. My poniekąd no, jesteśmy tego przykładem, dlatego że wcześniej tego nie robiliśmy, a przynajmniej nie posuwając się tak daleko, to nazwijmy. No ale posuwamy się daleko, bo platforma się posuwa dalej i ta akceptowalna granica dobrego smaku, nazwijmy to, jest przesunięta na tyle daleko, jest w takim miejscu, no, że nasze miniaturki, one się wyróżniają, ale czy są jakimś nowym zjawiskiem i trendem? No myślę, że nie. Myślę, że my to zrobiliśmy i wiem, że to zrobiliśmy, dlatego że wcześniej to już było obecne i stosowane przez innych na YouTubie. I to nie mówię tego, żeby nas usprawiedliwiać. Mówię o tym, jak funkcjonuje po prostu YouTube jako platforma. Dlatego to robimy, ale naszym priorytetowym i tak naprawdę jedynym celem jest to, żeby materiały się oglądały. Dlatego że wtedy też z naszym przekazem, z naszymi informacjami, merytoryczną zawartością filmu trafimy do szerszego grona. To wpływa na nasz rozwój i to wpływa też na impact, wpływ, który mamy na innych ludzi i na naszą społeczność. Tyle i aż tyle, bo jest to powód bardzo prosty, na który wpływa cała mechanika, schematy, praktyki i jest to oczywiście skrupulatnie przemyślane, żeby te miniaturki wyglądały w taki, a nie inny sposób. Wiadomo, że czasem się odrobinę hamujemy, odrobinę bardziej, odrobinę mniej, no dalej gdzieś po omacku próbujemy wyczaić, gdzie jest ta nasza granica i pewna tożsamość, której nie chcemy zatracić, ale tak. Robimy to dla viewsów. Można to wyciąć. Można to wrzucić na początek odcinka, że robimy to dla wyświetleń. To się zgadza.
Jakie są wasze główne warunki prowadzenia kanału i tego, jakie treści tworzycie? Jaki chcecie mieć wpływ na widzów, na społeczeństwo?
Odpowiadając krótko, korzystny, dobry, rozwijający, wpływający pozytywnie na ich życie, osobiste, prywatne, ale też społeczne interakcje z innymi ludźmi. Chcemy ich zmotywować, chcemy ich zainspirować, chcemy ich przede wszystkim uświadomić na temat zjawisk, które dzieją się wokół nich, dzieją się w internecie, na temat treści, które konsumują, bo często zjawiska, których dotykamy, one nie są nowe. My nie rewolucjonizujemy podejścia do, nazwijmy to, takiego społecznego commentary. My często mówimy wprost, o rzeczach czy o zjawiskach, które dzieją się na porządku dziennym i właściwie każdy to ma z tyłu głowy. Jakby każdy wie, że na Twitterze istnieją konta, na których mężczyźni czy ogólnie ludzie płacą za zdjęcia brudnych skarpet, nie? Jakby to nie jest jakieś super odkrywcze. Pewnie jesteśmy pogodzeni z tą myślą. Ale to, dlaczego tak się dzieje i odrobinę zagłębienie się w ten temat i pokazanie, jakie są tego potencjalne negatywne skutki, o których ludzie mogą nie wiedzieć, jak sobie można z tym poradzić, rozwinięcie tego tematu i zwrócenie przede wszystkim na niego uwagi widza, uświadomienie mu tego, myślę, że jest tutaj nadrzędną wartością, no nie wiem, ale się dowiem. Bo faktycznie my nie odkrywamy Ameryki w wielu naszych materiałach i my dobrze sobie z tego zdajemy sprawę, ale nie bez powodu widzimy komentarze, reakcje na nasze filmy, które jednoznacznie nam sugerują, mówią, że dla ludzi to było uświadamiające, to było w pewien sposób odkrywcze i wpłynęło na ich życie. Docelowo w naszej gestii, w naszej uwadze jest to, żeby ten wpływ był pozytywny i korzystny, żeby te treści inspirowały, motywowały do zmiany w życiu.
A masz jakiś taki konkretny przykład, który zapadł ci w głowie widza, któremu zmieniliście jakieś postrzeganie czegoś lub nawet wręcz życie za pośrednictwem waszych materiałów?
Mam taki przykład widzów. Widza też na pewno. Jest kilka takich osób. I najczęściej to są wiadomości prywatne, gdzie odrobinę te osoby opisują swoją sytuację, gdzie nakreślają, gdzie się znajdowały w życiu, że było to bardzo ciemne miejsce, gdzie było im trudno, gdzie walczyli z myślami, czasem samobójczymi, że to były próby samobójcze, których się podejmowały. I myślę, że nie jeden twórca, że to nie jest jakieś wyjątkowe dla samego nie wiem, ale się dowiem, ale pewnie jako twórczyni wiesz, że takie wiadomości mocno się potrafią dotknąć i to też wiele dla mnie znaczy, że mam chłopaków i dziewczyny, ale szczególnie chłopaków w wiadomościach na Instagramie, którzy potrafią do mnie napisać i oczywiście dobrze będziecie wiedzieć, o kogo chodzi, że hej, targnąłem się na swoje życie i byłem w bardzo ciemnym, złym miejscu, ale twoje materiały pokazały mi, że może być inaczej, że mogę o siebie zadbać. Teraz chodzę na siłownię, wysyła mi filmik, jak wyciska na klatę i to jest wszystko takie silly, mogłoby się wydawać, że haha, trening siłowy, jakby każdy wie, każdy to robi, że trzeba o siebie zadbać fizycznie i to też dba o naszą sferę mentalną i tak dalej, ale to, że my poruszamy te tematy, to, że ja widzę, że fundamentem jest nasze zdrowie psychiczne i ludzie zaczynają to rozumieć, zaczynają o siebie dbać, że chodzą czy to na trening, czy biorą na poważnie relacje ze swoją rodziną, z bliskimi, że zaczynają czytać, edukować się i przyczynkiem do tego są nasze materiały i faktycznie ludzie o tym mówią w wiadomościach prywatnych i to nie są liczby, tylko prawdziwe osoby, które wysyłają mi swoje zdjęcia, filmy właśnie z treningów i tak dalej. To jest niesamowite na swój sposób i jest szalenie wynagradzające. Jestem maksymalnie wdzięczny za to, że mogę tego doświadczać w moim tym jednym życiu, że to się dzieje i mam tego rodzaju wpływ i ci ludzie mocno w nas wierzą, jako kolektyw już, nie tylko mówię za siebie, ale za ekipę, nie wiem, ale się dowiem, że my nadal będziemy tego rodzaju treści tworzyć i wpływać właśnie korzystnie i ratować czasem, bo to brzmi górnolotnie, ratować, ale życie innych ludzi, bo dostałem tego rodzaju również wiadomości. To nie musi być za każdym razem tak daleko idące, ale jeżeli ma jakikolwiek pozytywny wpływ albo uratuje życie jednej osoby, no to rzadko kiedy się na tym zastanawiam, no bo jest to temat trudny, żeby poświęcać temu w zabieganym życiu dłuższą chwilę, ale warto myślę nad tym czasem pomedytować, że ta sprawczość jednostki, a szczególnie sprawczość pewnego kolektywu, której suma jest większa niż tych pojedynczych części składowych, może dać faktycznie coś dużego, zbudować coś większego niż my.
Wow. Zruszymy się zaraz.
Przepraszam, miało być... Kurczę, miało nie być tak poważnie, no ale... To tego twoja wina, zapytałaś mnie o to. No.
Fajnie słyszeć, że żyjesz takim pełnym życiem, że robisz tak wiele rzeczy i że nawet dzisiaj czas nas troszeczkę gonił.
Właśnie,
przez to, że...
czy mogę zapytać, która jest godzina?
18:04.
Kurczę, ja muszę...
Musimy lecieć.
Muszę lecieć, niestety.
Okej, okay, w takim
bardzo
razie...
Skoro... Bo jadę komentować na Polsat Games czy LEC, zapraszam.
W takim razie powiedz jedno zdanie dla naszych widzów. Jakąś swoją mądrość, którą chcesz, żeby teraz zostali.
Bądźcie osobą, która inspiruje innych. Dlatego, że wtedy żyjecie tak, jak sami chcielibyście, abyście żyli. Trochę masło maślane z tego wyszło. Ale bądźcie osobą, która inspiruje innych, albo żyjcie tak jak osoba, która mogłaby inspirować innych. Bo wtedy sprawia to, że patrzycie odrobinę z perspektywy trzeciej osoby na swoje życie, na decyzje, które podejmujecie i macie na uwadze tak naprawdę wasze największe dobro, ponieważ możecie spojrzeć na to, jak wpływa to również na innych, a odrobinę odseparowujecie się wtedy i patrzycie na siebie jako kogoś innego, tak? Bo często przestajemy zauważać to, że my jesteśmy de facto najważniejsi, egoizm jest bardzo istotny, to jest w ogóle inny temat, nie chcę się rozgadywać, bo nie mamy na to czasu, ale takie zdrowe podejście, takie self-help i self-love, tak? Żeby kochać samego siebie, to znaczy być takim zdrowym egoistą, bo kiedy zadbamy o siebie i będziemy inspirować siebie, będziemy też inspirować innych. Dlatego wmawiajmy sobie, dalej oszukujemy swój mózg, żeby być osobą, która inspiruje innych, bo wtedy tak naprawdę najbardziej zainspirujemy siebie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Ci, Żanetka.
Dziękuję Ci pięknie.
Mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Nie chciałam Ci przerywać, więc to może był monolog, ale cudownie się rozmawiało.
Dzięki. Mi tak samo. Szalenie było tutaj wygodnie, jeszcze w dresikach od Yoshiego. No, wybornie. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wpadnę jeszcze kiedyś, bo super, bardzo przyjemnie się rozmawiało i do zobaczyska. Pa, pa.
Hej.